Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Witamy, dzień dobry, ponieważ dziś o polityce Polski cichosza skupimy się na tej polityce odległej, zagranicznej, ale która ma też bardzo dużo wspólnego z tym, co dzieje się u nas. Dyplomata, politolog, był ambasador w Iraku i Arabii Saudyjskiej, pan Krzysztof Płomiński jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ambasadorze.
Dzień dobry.
Zacznę od tego, co będzie działo się za niecałe już 2 godziny w Przemyślu, pogrzeb polskiego wolontariusza świętej pamięci Damiana Sobola, który wraz z innymi pracownikami zginął w konwoju z powodu uderzenia izraelskiej rakiety. Czy ten człowiek powinien być dla nas, Polaków, nowym bohaterem narodowym, jak pan na to patrzy, jako też dyplomata i politolog?
Nie wiem, czy bohaterem narodowym, ale na pewno pewnym symbolem. Symbolem tego, że po prostu nie można stać z opuszczonymi rękami w sytuacji, kiedy na świecie zachodzą wydarzenia dramatyczne i takie właśnie mają miejsce w Gazie, w innych regionach świata. I tutaj ta pomoc oferowana ze strony wolontariuszy, ze strony organizacji pozarządowych jest czymś, co z jednej strony pozwala przeżyć wielkiej ilości ludzi, ale z drugiej strony też budzi pewną solidarność, pewną sympatię, a przede wszystkim zrozumienie i świadomość, że to, co się dzieje bardzo często w odległych regionach świata, ma również dla nas znaczenie. Tak jak powinniśmy również oczekiwać, że to, co dla nas ma priorytetowe znaczenie, powinno być rozumiane i przyjmowane z solidarnością gdzieś tam daleko w świecie.
A czy z jego śmierć można jednoznacznie obwinić którąś ze stron konfliktu? Pytam o to dlatego, że kiedy 2 tygodnie temu w tym studiu gościł ambasador Palestyny, on oczywiście jednoznacznie obwinił za to stronę izraelską, ale pojawiły się komentarze, że gdyby nie atak Hamasu, to tej ofiary prawdopodobnie by nie było.
Moje spojrzenie jest trochę sięgające bardziej daleko w historię, bo nam się wydaje, że wszystko zaczęło się od 7 października i ataku Hamasu terrorystycznego na Izrael. Ale tak naprawdę jest to tylko kolejna odsłona trwającym od 1948 roku, a być może wcześniej, konflikcie żydowsko-palestyńskim. Konflikcie, który jest w rzeczywistości konfliktem między dwoma narodami o miejsce na tej samej palestyńskiej ziemi. Małej, wąskiej, ale jednocześnie strategicznej, budzącej emocje religijne, polityczne. Tutaj ten sam atak Hamasu po prostu to jest kolejna odsłona. I w tak zadawnionych konfliktach, a w tej chwili dotyczy to również konfliktu izraelsko-irańskiego czy amerykańsko-irańskiego, po wielu latach, po dekadach niejednokrotnie wrogości, konfrontacji, to tak jak w złym małżeństwie, w którym momencie nie wiadomo, kto bardziej jest winny.
Czyli mamy tragiczną wojnę, która przeciąga się już nawet na dekadę. Panie ambasadorze, kiedy tydzień temu mieliśmy zaostrzenie konfliktu, bo mieliśmy atak z terytorium wręcz, tak, Iranu na Izrael, wielu obserwatorów mówiło, że stoimy u progu wręcz trzeciej wojny światowej, trzeciej wojny, która też by nam tutaj w Polsce w jakiś sposób zagrażała. No dziś po tygodniu jest troszkę spokojniej i tak nie wiem, czy ta trzecia wojna już przestała nam zagrażać, mam jakąś pauzę strategiczną, czy w ogóle to były przesadzone komentarze?
Ja myślę, że z jednej strony jest kumulacja negatywnych zjawisk zarówno na Bliskim Wschodzie, jak i w świecie. Zjawisk, z którymi tak naprawdę nikt nie walczy i one dotyczą problemów politycznych, zbrojnych, bezpieczeństwa, ale również dotyczą chociażby problemów klimatycznych, jeszcze popandemicznych i bardzo wielu innych. Na Bliskim Wschodzie również dochodzi kwestia braku wody, ruchów migracyjnych. Także tu mamy do czynienia z całym zespołem problemów, które nie są rozwiązywane, narastają i powstaje naturalny rzeczywiście naturalna obawa, że one doprowadzą do większego konfliktu, tym bardziej, że to odbywa się na tle zmian, jakie zachodzą w stosunkach globalnych.
No właśnie, tych zmian jest bardzo dużo.
Stany Zjednoczone kończą jak gdyby swoją kadencję na piedestale hegemona w stosunkach międzynarodowych. Z drugiej strony Chiny rzuciły wyzwanie i również to rzutuje na stosunki globalne, na stosunki w poszczególnych regionach.
Zapytam konkretnie w imieniu pewnie słuchaczy, którzy nas słuchają, chcieliby wiedzieć, ta trzecia wojna wisi na włosku czy nie?
To jest tak, jak mówiło się o sytuacji, która dotyczyła Holokaustu, że nie spadł z nieba. On bardzo długo wisiał w powietrzu. I ponieważ nie zostały podjęte żadne środki zaradcze, które by temu zapobiegły, to w którymś momencie po prostu rzeczywiście z tego nieba spadł. I w stosunkach międzynarodowych, w moim przekonaniu, wiele jest parcia do dalszej konfrontacji. Odejście następuje od poszukiwania środków budowy zaufania. Nikt nie mówi o pokoju jako tej wartości, może poza papieżem Franciszkiem, który w związku z tym jest wyśmiewany bardzo często, bo to
rywalizuje. Ale świat apeluje o deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie, tylko chyba nie wiem, czy wszyscy tego chcą.
Tylko jest takie pojęcie jak wołanie na puszczy. I jednocześnie bardzo wielu tych, którzy apeluje rzeczywiście o deeskalację, nie ma żadnego interesu w tym, żeby do tej deeskalacji doprowadzić, wprost przeciwnie.
Wiele na to wskazuje, że Kongres Amerykański przegłosuje teraz dosłownie w czasie tego weekendu, dosłownie w czasie godzin najbliższych, przegłosuje pomoc dla Izraela. To będzie duża pomoc. Jak pan myśli, jak to zmieni sytuację? Czy to przypadkiem nie rozsierdzi jeszcze być może na przykład właśnie Iranu, który będzie sprowokowany do jeszcze kolejnych ataków?
Stany Zjednoczone są państwem, które Izraelowi pomagają w ogromnych sumach. Nie jest to jedyny kraj, który otrzymuje amerykańskie wsparcie na Bliskim Wschodzie, bo chociażby duże wsparcie finansowe i techniczne otrzymuje ze Stanów Zjednoczonych również Egipt. Ale nie jest to nic wykraczające poza dotychczasową praktykę. Może poza tym, że ta aktualna faza zarówno wojny w Gazie, jak i konfrontacji między Izraelem a libańskim Hezbollahem i Iranem, ona powoduje wyczerpywanie się amunicji. Tutaj potrzebne są większe pieniądze, żeby odnowić po prostu te zapasy, cały arsenał, który jest posiadany.
Czyli chce pan powiedzieć, że ta pomoc niewiele zmieni? No bo bój był bardzo długi i duży o to wszystko. No bo to jest taki też pakiet, prawda? Bo to są też środki między innymi dla Ukrainy.
Ta pomoc jest Izraelowi rzeczywiście bardzo potrzebna, ponieważ wojna w Gazie i cała konfrontacja, ona oddziaływuje negatywnie na sytuację gospodarczą i finansową Izraela. Natomiast na pewno Izrael jest państwem na tyle zasobnym, że stać go również na to, żeby z własnych swoich zasobów finansował obronę. Z drugiej strony oczywiście są powiązania sojusznicze, przede wszystkim między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, i z nich wynika po prostu konieczność tej pomocy. Co więcej, w sytuacji, kiedy jesteśmy na kilka miesięcy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych, trzeba jasno powiedzieć, że to, co się dzieje w Izraelu, to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, będzie decydowało o wyborach w dużym stopniu, kto wygra w wyborach amerykańskich najbliższych i jakie z tego poszczególne kraje, które dzisiaj rozgrywają te sytuacje na Bliskim Wschodzie, będą miały korzyści.
Mamy niecałą minutę więcej części radiowej. Zapytam pana, jaki to może mieć dla nas też tu w Europie wpływ, choćby na ceny. Możemy w jakiś sposób czuć się zaniepokojeni, jeśli ten konflikt by się przedłużał w nieskończoność.
Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo zależymy w tej chwili od Bliskiego Wschodu, a Polska konkretnie zależna jest energetycznie. W Arabii Saudyjskiej kupujemy 50% potrzebnej nam ropy naftowej, a w Katarze 50% gazu skroplonego. I to wszystko po prostu działa bezkolizyjnie i będzie działało, o ile na Bliskim Wschodzie nie dojdzie do jakichś większych perturbacji. chociażby zablokowania ciśniny Ormuz w związku z konfliktem izraelsko-irańskim. Co więcej, Europa, a my jesteśmy przecież częścią Europy, importuje z Bliskiego Wschodu wszelkiego rodzaju problemy migracyjne, bezpieczeństwa, terrorystyczne, zagrożenia różnego rodzaju. Również ta sytuacja na Bliskim Wschodzie przekłada się na sytuację wewnętrzną w poszczególnych państwach. No i co więcej, w tej chwili mamy na granicach europejskich dwa potężne konflikty. Jeden, prawda, agresywna polityka Rosji. I to jest problem na dziesięciolecia i do tego dokłada się Bliski Wschód.
I o tym wszystkim więcej za moment już na antenie Radia Internetowego RMF24.pl i w naszych mediach społecznościowych. Krzysztof Łopłomiński jest naszym gościem. Dziękuję panie ambasadorze.
Bardzo dziękuję.
Czekamy na słuchaczy w internecie. Czy zdaniem pana w takim razie, jeśli ten konflikt by się przedłużył o kolejne lata, grozi nam światowy kryzys i polityczny, i gospodarczy, i być może militarny, bo sam pan powiedział, że jesteśmy my tutaj u progu dwóch dużych, pełnoskalowych wojen. Być może czeka nas też i trzecia gdzieś tam na Dalekim Wschodzie, bo coraz częściej mówi się o tym, że w ciągu najbliższych lat Chiny zaatakują Tajwan. Czy wtedy świat to wytrzyma? Czy Ameryka wytrzyma też tak? Sam pan powiedział, że z tej pozycji hegemona światowego powoli ustępuje. Co będzie?
Stany Zjednoczone w dużym stopniu poprzez swoją politykę bliskowschodnią, a właściwie brak tej polityki, doprowadziły do osłabienia swojej pozycji w świecie. To również jest związane z tak zwaną wojną z terroryzmem. Stany Zjednoczone tak po prostu się zaangażowały w tę wojnę, że praktycznie rzecz biorąc nie zauważyły innych nadciągających zagrożeń, przede wszystkim zagrożenia ze strony Chin. W tej chwili jak gdyby w Stanach Zjednoczonych pewna refleksja następuje. Kiedy po terrorystycznym ataku Hamasu bezpośrednio po 7 października, kilka dni później prezydent Biden przyjechał do Izraela, żeby wyrazić swą solidarność z tym krajem. Powiedział słowa, które też nie do wszystkich dotarły, a mianowicie skierował ostrzeżenie do premiera Netanyahu, rządu, ale również do całego społeczeństwa izraelskiego, by nie popełniano tych samych błędów, jakie Stany Zjednoczone popełniły po 11 września, po ataku terrorystycznym na Al-Kaidy na Stany Zjednoczone. To przeszło w dużym stopniu bez echa i wydaje się, że też Stany Zjednoczone w swojej bieżącej polityce bliskowschodniej no nie do końca wyciągają wnioski same z tego, co prezydent Biden powiedział, nie mówiąc już o rządzie Izraela.
A gdyby pod koniec roku pojawił się w Białym Domu Donald Trump, zmieniłoby to sytuację geopolityczną w tamtym regionie? Jego polityka zagraniczna byłaby inna?
Z punktu widzenia Izraela zmiana czy brak zmiany nie ma zasadniczego znaczenia. Relacje między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi są tak silne, że niezależnie od problemów administracja amerykańska, rząd Izraela, które w ostatnim okresie bardzo, bardzo narosły, to tutaj jak gdyby elementem racji stanu w Waszyngtonie jest niezmienność poparcia dla Izraela. Czasami do tego stopnia, że mniej liczą się interesy amerykańskie na Bliskim Wschodzie niż konkretny interes Izraela. I nie ulega wątpliwości, że tak jak było podczas poprzednich wyborów, one się bardzo wyraźnie zaznaczyło, tak będzie również podczas tych wyborów, że takie kraje jak Izrael, Arabia Saudyjska, no swoimi działaniami w różnym stopniu będą się przyczyniały do tego, kto w Waszyngtonie na następną kadencję będzie kierował administracją amerykańską. I nie ulega wątpliwości, że zarówno dla rządzących obecnie w Izraelu, jak i dla elit w konserwatywnych krajach arabskich, to nie demokraci i Biden, ale Trump i konserwatywne środowiska amerykańskie są bliższe.
Dlaczego?
Po pierwsze, demokraci w większym stopniu uczuleni są na takie sprawy jak prawa człowieka, jak praworządność. A na Bliskim Wschodzie wszyscy mają z tym raczej na bakier niż potrafią się do tego zastosować. I Trump pokazał podczas swojej ostatniej kadencji pewnego rodzaju sprawczość. Doprowadził do porozumień abrahamowych, które niezależnie od całego dramatu w Gazie i wstrzymania niektórych działań w ramach tego procesu, one w dalszym ciągu nie zostały przerwane, one leżą na stole. Trump swoją polityką transakcyjną układa się w te ramy reżimów bardziej autorytarnych na Bliskim Wschodzie. No i w wielu przypadkach po prostu również ideologicznie jest bliższy przywódcom konserwatywnym tego obszaru, w tym również izraelskim, niż demokracie. Ale jeszcze raz powtarzam, że dla Izraela z punktu widzenia jego zasadniczych, takich fundamentalnych interesów, to nie ma zasadniczego, fundamentalnego znaczenia, kto zwycięży w wyborach amerykańskich.
Pan jest znawcą Bliskiego Wschodu. Czy zdanie pana o przyszłości regionu zdecydują właśnie bardziej te kontakty, relacje amerykańsko-izraelskie i pozycja Izraela? Czy może obserwowane przez świat coraz większe i silniejsze chyba zbliżenie Iranu i Arabii Saudyjskiej?
To jest jeden z zasadniczych problemów na Bliskim Wschodzie, który również w tej chwili na bieżącą politykę amerykańską rzutuje. Stany Zjednoczone bardzo wiele zrobiły, żeby zbudować dzisiejszą pozycję Iranu. To jest pewien paradoks, ale zaczynając od tego, że przyczyniły się do usunięcia największego wroga Iranu, jakim był w regionie Saddam Hussein, po wieloletniej krwawej wojnie. Do tego trzeba dołożyć po prostu do tej budowy pozycji wojnę z terroryzmem, która była prowadzona nieudany sposób, że w pewnym momencie bronić Damaszku musieli Irańczycy, a nie Amerykanie przed islamistami. Podobna sytuacja byłaby zresztą w Syrii. To, że dzisiaj Iran ma tak potężne pozycje i rangę mocarstwa regionalnego i Libanie, w Iraku, w Syrii i w Jemenie, to jest po prostu też konsekwencja błędów w polityce amerykańskiej i w polityce zachodniej wobec tego regionu.
To wrócę do pytania o znaczenie.
A tutaj jak jakieś szczeliny powstają, to po prostu wrogowie wchodzą i to dotyczy również Rosji, która tylko czeka na takie potknięcia.
A czyli w ogóle mamy po prostu splot wielu różnych interesów. Wrócę do pytania, czy to zbliżenie Iranu i Arabii Saudyjskiej jest w jakiś sposób groźne z punktu widzenia Białego Domu, ale też i może świata?
Tutaj trzeba zacząć od tego, że od czasów Zbigniewa Brzezińskiego w filozofii Waszyngtonu istnieje potężna obawa o tak zwaną wielką szachownicę, czyli perspektywę sojuszu między Iranem, Rosją i Chinami. I to gdzieś tam po prostu cały czas funkcjonuje i prawdopodobnie i teraz Stany Zjednoczone nie chcą do jakiegoś załamania się Iranu, które wepchnęło go w ręce Rosjan i Chińczyków, a jak dotąd Iran jest poza tymi sojuszami i zależnościami.
Amerykanie mówią wprost dzisiaj o osi zła. Do tych państw, o których pan mówi, dodają jeszcze Koreę Północną.
To już jest, że tak powiem, pewna licencja poetyka, bo oczywiście różne kraje o podobnym obliczu, one ze sobą współpracują, niezależnie od tego, w jakim miejscu globu są, ale myślę, że trzeba byłoby bardziej zwracać uwagę na efektywność własnej polityki, na unikanie potknięć, a w drugim planie dopiero poszukiwanie tej pajęczyny czy ośmiornicy.
Ale to właśnie może być oś sporu tej przyszłej wojny? Ta grupa państw, którą Amerykanie, jak mówiłem, nazwali osią zła i powiedzmy świat zachodu dowodzony przez Amerykę?
Osią konfliktu obecnego i przyszłego są relacje amerykańsko-chińskie, a w szerszym układzie relacje między światem zachodnim, tym euroatlantyckim, który przez ostatnich 500 lat dominował na świecie, zbudował swoją obecną pozycję między innymi poprzez podboje, poprzez eksploatację, poprzez okres kolonialny, poprzez niewolnictwo. No i w tej chwili ten okres, ta epoka dochodzi do końca. I rzeczywiście to, co się nazywa przełomem epok, możemy obserwować w różnych miejscach. I zarówno wojna w Ukrainie w tej chwili, jak i sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale bardzo wiele innych konfliktów, nie zrozumiemy ich, jeżeli nie uplasujemy je w tych szerszym globalnym układzie, no właśnie przede wszystkim tego wyzwania rzuconego przez Chiny Stanom Zjednoczonym i pretendowania do roli hegemona. Na Bliskim Wschodzie Chiny zachowują się bardzo ostrożnie. Jeszcze nie osiągnęły tego poziomu, żeby po prostu bezpośrednio naruszać interesy amerykańskie, zwłaszcza w sferze bezpieczeństwa. A Stany Zjednoczone mają na Bliskim Wschodzie praktycznie wszędzie bazy, mają około 50 tysięcy żołnierzy rozlokowanych w tych bazach, mają potężne zgrupowania morskie, które operują w bezpośrednim sąsiedztwie. I tutaj Chiny mają aspiracje bardziej gospodarcze, bardziej ideologiczne, bym powiedział, ale ideologiczne w sensie takim, że podpowiadają swoim partnerom arabskim, żeby nie musicie cierpieć z powodu ciągłych konfliktów, które Zachód wznieca w waszym obszarze, nieszczęść, które tutaj są, w sytuacji zwłaszcza, kiedy potrzebujecie transformacji, rozwiązywania problemów i możecie wrócić do dawnej świetności, odrodzenia, nawiązania do tych wieków wielkości imperium, czy Abbasydów, czy Omajjadów.
To zbliżając się do końca, zapytam jeszcze pana o to, co jest troszkę nam bliższe, czyli wojny na Ukrainie, bo z jednej strony mamy ten pakiet dla Izraela, będziemy też prawdopodobnie mieli wreszcie pakiet pomocowy duży dla Ukrainy, ale Joe Biden mówi jasno, jeśli mówimy o konflikcie tym izraelsko-palestyńskim, stoimy po stronie naszego sojusznika, jakim jest Izrael, jeśli chodzi o Ukrainę, aż tak mocnych słów nie słyszymy. Dlaczego? Czyżby Amerykanie chcieli się wycofać powoli z tej wojny w Ukrainie i pomocy dla Kijowa?
Tutaj musimy wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej, że ten konflikt również w Ukrainie trzeba widzieć w ramach szerszej konfrontacji między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Stanom Zjednoczonym chodzi o zasadnicze osłabienie Rosji, ale nie o rozbicie jej czy całkowicie rzucenie na kolana. I tutaj większość konfliktów, w tym również bliskowschodni, o którym przede wszystkim rozmawiamy, one w polityce wielkich mocarstw, również Stanów Zjednoczonych, traktowane są instrumentalnie pod kątem konkretnych bieżących interesów. I każde zaognienie sytuacji na Bliskim Wschodzie w kontekście interesów Izraela, ale również w kontekście pozycji amerykańskich w konserwatywnych krajach arabskich, która też stanowi zaporę przed wpływami chińskimi tam, ona oznacza zmniejszenie zainteresowania Ukrainą. No i przybliża perspektywę jakiegoś dogadania się w którymś momencie, zwłaszcza jeżeli zmieni się administracja w Waszyngtonie, między Stanami Zjednoczonymi a Rosją.
To może na koniec coś pozytywnego, bo tak myślę sobie, mieliśmy ten atak zmasowany ze strony irańskiej, była odpowiedź dosłownie dobę temu izraelska, ale wczoraj wieczorem był komunikat ze strony irańskiej, że odpowiedzi irańskiej nie będzie, że to tak naprawdę była troszeczkę taka zabawa, te drony to niewiele znaczyły. Może to wszystko jest jakiś teatr wojenny, panie ambasadorze, i nie mamy się czego bać.
Fragmenty teatru wojennego są niewątpliwie, to jest jedno. Po drugie, ja myślę, że tutaj do wszystkich słuchaczy warto też przekazać taką informację, żeby napływającym z Bliskiego Wschodu różnego rodzaju oświadczeniom i informacjom do końca nie wierzyć, bo tutaj właśnie w ramach tego spektaklu bardzo często są błędne informacje, a wszyscy wiemy, że pierwszą ofiarą wojny jest zawsze prawda. I to również trzeba wiedzieć. Natomiast to, co myślę, jak gdyby może zamknąć tę sytuację w mojej ocenie, że jest to spektakl, pewnego rodzaju może nawet cyrk, ale aktorzy główni w tym cyrku chodzą po bardzo wąskiej linii i bardzo blisko czerwonych linii, które mogą być przekroczone czasami przez przypadek, czasami przez incydent, czy przez prowokację i po przekroczeniu tej czerwonej linii jesteśmy bezpośrednio już w ogniu otwartego konfliktu, który będzie miał ogromny wpływ na nasze interesy polskie i europejskie, ale może również przybliżyć większy konflikt w skali globalnej.
Oby nie. Dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Krzysztof Płomiński, był ambasador Polski między innymi w Iraku i Arabii Saudyjskiej, dyplomata, politolog, wykładowca uniwersytecki. Dziękuję. Dobrego
dziękuję dnia. Dziękuję bardzo.